250 kilometrów przeszła pieszo do Santiago de Compostela, ale to było dla niej za mało. Dołożyła sobie jeszcze kilka dni nad Atlantyk, a potem jeszcze wędrowała po Maderze i tak miesiąc spędziła z plecakiem i z otarciami na nogach trochę też. Magda Walasek, mój gość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Magda pochodzi z Podryk, choć od kilku lat już nazywa siebie lublinianką. Na co dzień zajmuje się marketingiem i UX designem, ale jest miłośniczką podróży z plecakiem. I o takiej formule, o takim sposobie wędrowania także dzisiaj opowiemy w magazynie Podróże małe i duże. Magda, na początek proste i oczywiste pytanie. Dlaczego zdecydowałaś się pieszo pójść do Santiago de Compostela?
Powodów było kilka. Oczywiście sprawa jest bardziej złożona. To nie było tak, że ktoś mi krzyknął Camino, a ja powiedziałam chodźmy. Przede wszystkim jakiś czas temu czytałam książkę Przez pobocze Ameryk, żebym teraz nie pomyliła tytułu, ale wydaje mi się, że taki był. I tam bardzo dużo autorzy pisali o mocy podróżowania pieszo. Bardzo mnie to zaintrygowało, bo ja już dosyć długo trekkinguję po górach polskich i nie tylko. Zainteresowało mnie to, czy bardziej po płaskich terenach też będzie mi się tak podobać. Okazało się, że moja koleżanka z pracy, Aniela, również jest zainteresowana tego typu aktywnością, więc kiedyś bardzo spontanicznie w sumie przy rozmowie, przy kawie w kuchni, w pracy, bo pracowałyśmy razem, zapytała się mnie, czy nie chciałabym przejść 250 kilometrów przez Portugalię i Hiszpanię, a ja stwierdziłam, że to świetny pomysł, bo bardzo chciałam też zrobić sobie dłuższą przerwę w pracy. Potrzebowałam takiego trochę resetu, więc stwierdziłam, że to idealny moment na to, żeby wyruszyć w taką podróż. I było warto.
Hiszpania i Portugalia, taką trasę wybrałyście, bo tych dróg dojścia do Santiago Compostela, tych szlaków jest wiele.
Tak, jest mnóstwo. Są trasy nawet z Polski. Nawet nad naszym Zalewem Zembożyckim możemy znaleźć te słynne żółte strzałki i muszelki, które wskazują drogę do Santiago. Nie dość, że wiele jest tras, to wiele jest też form podróży przez te trasy, bo możemy iść pieszo, możemy podróżować rowerem, możemy nawet jechać konno. Też takie trasy są. Ja bardzo polecam tą wersję pieszo, bo moim zdaniem najwięcej można z tego wyciągnąć, ale jeśli ktoś woli konno, to można konno. Są trasy nawet z Estonii, z Norwegii, z krajów skandynawskich, więc naprawdę tras jest mnóstwo. My wybrałyśmy trasę z Porto do Santiago de Compostela, a ja potem jeszcze postanowiłam przedłużyć sobie o 3 kolejne dni do Fisterry, która kiedyś była uznawana jako symboliczny koniec świata. Teraz już wiemy, że to nie jest koniec świata, ale nadal tam zmierzają pielgrzymi. Tam też jest ten ostateczny znak z cyfrą 0, która symbolizuje, że właściwie dalej już nie ma trasy Camino de Santiago.
Zaczęłyście tę trasę w Portugalii, więc wyglądała ona chyba atrakcyjnie, bo zdaje się też z widokami na wodę.
Tak, tak. Szczególnie, że my zaczęłyśmy tą trasę trasą nadbrzeżną. Ona się chyba po portugalsku nazywa de Costa, o ile dobrze pamiętam. Samych tras portugalskich jest też kilka, bo jest trasa centralna, jest trasa, która wiedzie nad oceanem. Od tych tras są też różne inne drogi, które prowadzą przez inne rejony. Tam też jest taka dyskusja, że niektóre są oficjalne, niektóre nie. To też chyba zależy, kto po co tam idzie, bo jeśli idzie bardziej dla widoków, no to może sobie wybrać tą trasę bardziej widokową. Jeśli ktoś idzie ze względów religijnych czy bardziej kulturowych, no to może sobie wybrać też tą trasę, która wjedzie przez te takie słynne miejsca religijne lub kulturowe. My zdecydowałyśmy się iść na początku całą trasę nad oceanem, bo stwierdziłyśmy, że to brzmi super, że będziemy cały czas iść nad oceanem, cały czas będziemy słuchać szumu fal.
Romantyczki.
Zdecydowanie przeromantyzowałyśmy to totalnie. Aczkolwiek po pierwszym dniu już miałyśmy trochę dość tego szumu oceanu, jednak to też może się znudzić. Już miałyśmy trochę też dość tych fal. Dodatkowo spotkałyśmy panią, która siedziała w takim punkcie z pieczątkami do credentiali, czyli tych takich paszportów pielgrzyma, które nas uprawniają do spania w albergę na przykład. I ta pani tak spojrzała trochę na nas z politowaniem, jak jej powiedziałyśmy, że chcemy iść całą tą de Costa. i powiedziała: dziewczyny, zastanówcie się, tutaj mamy mapkę, jak można zmienić na trasę centralną. Czy na pewno chcecie iść nad oceanem, czy chcecie może bardziej doświadczyć tego pielgrzymowania z innymi pielgrzymami, bo jednak prawda jest taka, że ta trasa centralna charakteryzuje się tym, że jest tam więcej takich miejsc związanych z samym Camino, jest więcej pielgrzymów, jest więcej albergę, czyli schronisk dla pielgrzymów. I rzeczywiście zmieniłyśmy tą trasę, nadrobiłyśmy trochę kilometrów, ale było warto. Co prawda nigdy nie szłam całej tej trasy brzegiem oceanu, ale wydaje mi się, że jednak ta centralna jest taka bardziej oddająca charakter całego tego Camino.
To, co ważne, na pewno nie szłyście autostradą, a książka, o której wspomniałaś na początku, Na poboczu Ameryk pieszo z Panamy do Kanady, książka Oli Synowiec i Arka Winiatorskiego, zawiera też te momenty, w których oni idą asfaltem.
Ale my też szłyśmy. Prawda jest taka, że ta infrastruktura w Portugalii i Hiszpanii, jeśli chodzi o Camino, jest bardzo dobrze dostosowana, ale są fragmenty, że idziecie czasami autostradą, są fragmenty tych szybkich dróg, na pewno można jakoś ominąć, na pewno my też trochę zabłądziłyśmy, bo to, no, te strzałki są, ale czasami są z większym, czasami z mniejszym natężeniem, aczkolwiek bywa różnie z tą trasą. Niemniej jednak cały ten szlak, jeśli chodzi o szlak portugalski, oceniam jako dosyć bezpieczny dla pielgrzymów i bardzo wspaniale dostosowany. Widać, że bardzo są kulturalnie Portugalczycy i Hiszpanie związani po prostu z tym szlakiem. Bardzo dobrze traktują pielgrzymów. Wszyscy z ogromną serdecznością się wyrażają. Proponują jedzenie, picie. To jest wspaniałe doświadczać takiego wielkiego serca ludzi tak naprawdę na tym szlaku. I mimo tego, że spodziewałabym się, że może już mają trochę dość tego tematu, może już mają dość, że jacyś obcy ludzie cały czas chodzą ich drogami, obok ich podwórek i może czasami o coś proszą, bo czasami są takie sytuacje, że trzeba o coś poprosić. Tymczasem nie, oni z uśmiechem, buen camino w Hiszpanii, bom camino w Portugalii i po prostu dodają tym niesamowite tej energii do dalszego podróżowania.
Magda Walasek o drodze do Santiago de Compostela opowiada dziś w magazynie Podróże Małe i Duże. Do rozmowy wrócimy niebawem. Idziemy do Santiago de Compostela dzisiaj z Magdą Walasek. Magda, to powiedz trochę więcej o tym, jak właśnie wyglądała ta droga do Santiago, jak bardzo zróżnicowana była, bo na twoich filmikach na Instagramie to ja widziałam, że czasem jakimiś wąskimi ścieżkami przez pola wędrowałyście razem z Anielą, a czasem wręcz po jakichś kamieniach, płytkach ułożonych w strumieniu i trzeba było przeskakiwać, żeby się nie zmoczyć.
Tak, dokładnie. Trasa jest bardzo zróżnicowana. Czasami wiedzie przez las, czasami wiedzie przez bardziej zurbanizowane miejsca, podmiejskie jakieś miejsca, gdzie są jakieś fabryki i tak dalej. Czasami przez same miasta, czasami przez bardzo małe, malownicze miejscowości. Szczególnie urzekły mnie te miejscowości galicyjskie w Hiszpanii, gdzie tamta architektura jest naprawdę niesamowita. Wzniesienia są też niesamowite, więc wzniesienia też były. Jeśli chodzi o rodzaje trasy, no to rzeczywiście tutaj idziemy od bardzo wąskich ścieżek, gdzie te strzałki namalowane są na jakichś przypadkowych kamieniach, do właśnie autostrad. Czasami nawet, gdzie trzeba chociaż fragment przejść tą autostradą, żeby przejść do tego docelowego miejsca. Bardzo mnie też urzekały pola uprawne i winnice, które znajdowały się przy trasach oraz ludzie, którzy tam pracowali i zawsze jak przychodziliśmy, podnosili się i pozdrawiali nas radosnym buen camino właśnie. Częstowali nas często tym, co zbierają, na przykład, nie wiem, winogronem, wodą, jeśli mieli. Bardzo często wystawiali też jakieś takie rzeczy dla ludzi, typu woda, typu pieczątka, którą można sobie przybić w kredensjalu, więc bardzo życzliwi ludzie byli na tej drodze, naprawdę. Była zróżnicowana, ale ludzie zawsze byli tacy sami.
Ci, których mijaliście, to jedna sprawa, a druga sprawa to pielgrzymi, tacy jak wy, których pewnie też spotkałyście.
Tak, zdecydowanie. Mówiąc szczerze, byłam bardzo zaskoczona, bo trochę poszłam na Camino po samotność. A bardzo ciężko było tą samotność. Nawet dzisiaj przypominałam sobie te moje wspomnienia i rzeczywiście miałam nagrany taki filmik, gdzie mówiłam trochę sama do siebie, że chciałabym troszeczkę samotności, a rzeczywiście ciężko było, bo idąc tą trasę, spotyka się już trochę tych samych ludzi po pewnej ilości dni. I te rozmowy ciągną się w nieskończoność. poznasz, one są bardzo inspirujące, czasami zaskakujące. Spotyka się ludzi w bardzo różnym wieku, młodszych, starszych, ludzi, którzy szli Camino 10 razy, ale tych, którzy idą pierwszy raz, im bardzo im ciężko na przykład, więc ci ludzie są bardzo różni i myślę, że to daje niesamowitą perspektywę też na nasze życie, gdy stykamy się z tak różnymi życiami na jednej drodze tak naprawdę.
Możesz powiedzieć, kogo ciekawego poznałaś?
Bardzo zapadł mi w pamięci Andy ze Szwajcarii, który szedł Camino czwarty raz, był po 60. Prowadził też kanał na YouTubie, ale Andy był bardzo inspirującym mężczyzną pod tym względem, że on to Camino szedł kilka razy. Przy okazji jeszcze przeprowadzał się z kraju do kraju, podróżował bardzo dużo po świecie, o tych podróżach nam bardzo dużo opowiadał, między innymi o swojej podróży do Afryki na przykład, która była przed 2000 rokiem, więc to też trochę inaczej wyglądało niż teraz. Teraz myślę, że trochę łatwiej tam pojechać i podróżować. Opowiadał o swojej rodzinie, my opowiadałyśmy też o sobie. Myślę, że zarówno dla Andiego, jak i dla mnie i dla Anieli była to bardzo inspirująca wymiana doświadczeń, gdzie warto zauważyć, że to jest dosyć spora różnica pokoleniowa, a my szliśmy przez 2 pełne dni razem i przez cały czas rozmawialiśmy. Obcy sobie ludzie mieli tematy do rozmowy przez 2 dni, więc to jest coś niesamowitego. Bardzo też mi zapadło w pamięci rodzeństwo z Izraela, 3 osób i oni tam szli i też opowiadali nam trochę o swojej rzeczywistości, jak tam wygląda. My opowiadaliśmy o naszej rzeczywistości. Byliśmy mniej więcej w tym samym wieku, więc mogliśmy fajnie powymieniać się też doświadczeniami, jak to wygląda w kwestii, nie wiem, szkolnictwa na przykład, życiowym, takim normalnym, nie wiem, co jemy na śniadanie zazwyczaj. I z nimi też spotykaliśmy się bardzo często, chyba przez połowę drogi. Jak nie spotykaliśmy się na trasie, to spotkaliśmy się wieczorem w albergę, graliśmy w karty, to też było, to jest znajomość, która przetrwała. Dalej mamy kontakt, więc to jest super. Z wieloma osobami w ogóle mam kontakt do tej pory. Nie wiem, Brazylijka, tak mówię trochę narodowościami, bo tak mi najłatwiej, bo takich trochę zapamiętałam. Brazylijka, która przyleciała tutaj i była tak pozytywną osobą, że chyba pierwszy raz w życiu spotkałam taką pozytywną osobę, aż tak. Cały czas się uśmiechała, nieważne czy miała bąble na nogach, nieważne czy miała starte kostki do krwi. Cały czas była pozytywna i cały czas ze wszystkimi rozmawiała, cały czas wszystkich zagadywała. Mogłabym tych znajomości wymieniać w nieskończoność, bo naprawdę te twarze ludzi cały czas stają mi przed oczami po prostu i cały czas ich wspominam. Ale przede wszystkim oni mieli taką jedną wspólną cechę, że każdy był bardzo, bardzo życzliwy. Ja nie spotkałam złego człowieka na Camino i to myślę, to nam trochę mówi o tej trasie, jak ona wygląda i jakich ludzi też tam zbiera tak naprawdę. A wiem też, że ludzie szli w różnych intencjach, że tak powiem. Niektórzy właśnie szli bardziej religijnie, inni totalnie nie. Niektórzy szli bardziej w celu zdobycia jakiegoś doświadczenia, inni po prostu słyszeli o tym, chcieli spróbować. Ale widać było jednak, że ta życzliwość chyba wszystkim się udziela i każdy sobie bardzo, bardzo pomagał.
Cieszę się, że to mówisz, bo podejrzewam, że w ten sposób odpowiadasz też na niewypowiedziane pytania różnych osób albo wypowiedziane wcześniej przez twoich znajomych, rodzinę i tak dalej. Czyli czy taka droga dla młodej kobiety, dla 2 młodych kobiet jest bezpieczna?
Jest bezpieczna. Takie pytania dostawałam najczęściej. Nikt nie pytał na początku, czy mi się podoba, tylko czy jest niebezpiecznie, ale to myślę, że też wynika z tego, że więcej jednak dookoła nas jest tych złych informacji i one też bardziej nam zapadają w pamięć, gdy słyszymy, że ktoś kogoś napadł i tak dalej. Jednak muszę zapewnić, że więcej jest jednak dobrych ludzi na świecie i więcej jest dobrych sytuacji i te rzadkie naprawdę są. No, zdarzają się, oczywiście, trzeba być czujnym, ale one są rzadkością. To nie jest tak, że każdy człowiek chce nam zrobić coś złego, tylko raczej ludzie albo nie będą nami zainteresowani, albo w tą drugą stronę będą chcieli nam pomóc. Więc też potem podróżowałam sama przez jakiś czas i tym bardziej tutaj dostawałam pytania, czy się nie boję, spałam pod namiotem. Więc tym bardziej jakby niebezpieczeństwo, można powiedzieć, było większe. Absolutnie nie spotkała mnie żadna niebezpieczna sytuacja, co może też wynikać z mojego, nie wiem, jakiegoś szczęścia oczywiście, ale No generalnie tutaj chciałabym takie przesłanie, że raczej więcej jest tych sytuacji dobrych i nie dajmy się też trochę tak wpędzić w taki róg, gdzie będziemy po prostu myśleć, że wszędzie na nas czyha zło, bo trochę tak nie jest. Trochę musimy właśnie wyjść spoza tego myślenia i może odważyć się bardziej. I jak się może uśmiechniemy do jakiegoś człowieka, to dostaniemy odpowiedź, również uśmiech i może uda nam się wyjść trochę z takiego myślenia.
I ten optymizm mi się bardzo, bardzo podoba. Magda Walasek jest dziś gościem Radia Lublin i wracamy na Camino de Santiago. Mówiłaś bardzo pięknie, pozytywnie, ciepło o ludziach, których spotyka się na szlaku, których mija się albo z którymi nawet podróżuje się przez chwilę, ale nie zawsze jest tak miło, zwłaszcza jak śpisz w wieloosobowym pokoju i ktoś chrapie.
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Tutaj warto wziąć pod uwagę, że ja opowiadam o tym z perspektywy, czyli ja pamiętam te wspaniałe wspomnienia, po prostu słońce portugalskie, hiszpańskie, ciepłych ludzi, ale fakt, było kilka chwil, kiedy mówiłam sobie nigdy więcej, co jest dosyć zabawne, bo znowu sobie myślę, kiedy na Santiago kolejne mogę wyruszyć, ale tak, te noce w wieloosobowych pokojach, często 30-50-osobowych nawet, były na początku szczególnie dosyć ciężkie z wielu względów. Oczywiście pierwszy wzgląd na to, że jest to chrapanie. My się ratowałyśmy zatyczkami do uszu, które czasami działały, czasami nie. Też te albergi są takie bardzo charakterystyczne pod tym względem, że są tam, nie wiem, jednorazowe na przykład prześcieradła, jednorazowe poszewki, śpi się w śpiworze i też rano trzeba się wybrać, żeby wyjść rano na szlak. Nikt nie idzie na szlak o 10, tylko raczej wszyscy wstają 5, nawet 4. I właśnie te różne godziny wstawania mogą być często problematyczne, no bo jak ty sobie zaplanujesz, że dzisiaj dłużej pośpisz i na przykład chcesz wyjść o 7, a ktoś wstaje o 4, to ty już sobie jednak nie pośpisz do tej 7, no tylko trzeba się zebrać i iść. Te albergi też mają taką zasadę, że pielgrzym może spać w nich tylko jedną noc, więc nie ma też takiej opcji, że ty zostaniesz sobie na drugi dzień. Oczywiście, jeśli by ci się coś stało, nie wiem, złamałby człowiek nogę, rękę, no to w takich wyjątkowych sytuacjach jasne, ale zwykle jest tak, że pielgrzym codziennie po prostu wstaje i idzie dalej. I tak to wygląda. Więc też te albergi są takimi domami tylko na jedną noc, gdzie zżywasz się z jakimiś ludźmi w sumie wieczorem, bo wszyscy razem siedzą, gotują, rozmawiają o swoich doświadczeniach i tak dalej, i tak dalej. Ale rano wyruszają i mogą się już nigdy nie spotkać, więc są to takie bardzo specjalne miejsca. Niektóre są bardziej ekskluzywne, że tak powiem, jeśli tak można powiedzieć o wieloosobowym pokoju. Inne no troszeczkę mniej. Jednak mówiąc szczerze, ja na szlaku portugalskim nie spotkałam się z jakimś takim albergę, gdzie bym sobie pomyślała, jejku, ja strasznie nie chcę tu spać, a muszę na przykład. Wszystkie były czyste, raczej zadbane i myślę, że to też ze względu na to, że osoby, które je prowadzą, są bardzo związane z Camino i zwykle robią to jako wolontariusze. Mówię zwykle, bo nie jestem przekonana, czy tak zawsze jest, ale zwykle robią to jako wolontariusz, więc to też wychodzi z ich dobrego serca, przez co też wkładają serce w ten dom dla pielgrzymów.
Czy miejsce w takim schronisku trzeba było rezerwować wcześniej?
Różnie. Nie zawsze jest możliwość rezerwacji. Są albergi typowo publiczne. Jest taka strona też z albergi, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest też aplikacja, która nazywa się Buen Camino i tam można sobie zobaczyć, jakie albergi są po drodze, bo one są naprawdę bardzo często. Jeśli chodzi o Portugalię, to nie miałyśmy ani razu problemu ze znalezieniem miejsca, ale jeśli chodzi o Hiszpanię, było z tym bardzo ciężko. Przez to, że bardzo wiele ludzi zaczyna swoją trasę od granicy hiszpańskiej, hiszpańsko-portugalskiej i te ostatnie 100 kilometrów jest już takie bardzo gęste. Tam już jest bardzo dużo ludzi. W tych popularnych albergi miejsca są zwykle zajęte. Trzeba kombinować, rezerwować. Jest też bardzo dużo prywatnych albergi, takich hoteli trochę można tak powiedzieć, no które są już droższe. Większość albergi jest jednak donativo, czyli zostawiamy tyle pieniędzy, na ile nas po prostu stać. A jeśli chodzi o te albergi w Hiszpanii już właśnie, no to tam trzeba było troszeczkę więcej zapłacić albo wychodzić bardzo wcześnie i szybko, śpieszyć się właściwie. Czasami od 12 w południe już były kolejki pod tym albergę hiszpańskim i na przykład czekało 100 osób do miejsc, które były na przykład na 60. 50. Więc no tam już było trochę bardziej problematycznie z tym.
Koszty takiego noclegu to tak mniej więcej? Co masz na myśli, mówiąc trochę więcej?
20 euro na przykład, 20-30 zależy, bo była też grupa osób, pamiętam taka grupa starszych Irlandczyków właśnie, oni mieli przewożone bagaże z miejsca na miejsce i oni na przykład spali w hotelach, więc to też jest tak, że myślę, że to jest bardzo fajne w Camino de Santiago, że można sobie je zrobić na takiej zasadzie, na jakiej się uważa, że się chce zrobić. Można spać w hotelach i moim zdaniem, jeśli ktoś tego potrzebuje, to jest okej. Okay. Można spać w namiocie i to też jest okej. Okay. Nawet my tak zaliczyłyśmy jedną noc w namiocie. Można spać właśnie w tych najtańszych albergę, które są albo darmowe, albo właśnie donativo i spać za nawet 2 euro, jeśli ktoś nie może sobie na więcej pozwolić. Ale zwykle no, taki koszt takiego alberga to jest tak właśnie od 5 do 25 euro. Myślę, że my w takich spałyśmy właśnie od 5 do 25 euro. Więc cena jest taka akceptowalna, myślę.
Wspomniałaś o tym, że można też spać w namiocie, że można też zorganizować to tak, że ktoś przewozi ci twój plecak, ale jeśli idzie się z plecakami, tak jak zrobiłaś to ty i Aniela, ma się takie obciążenie na własnych ramionach, to ten szlak jest zdecydowanie bardziej odczuwalny.
Tak, zdecydowanie. Ja, jak planowałyśmy sobie trochę, chociaż może nie miałyśmy jakiegoś bardzo skrupulatnie zrobionego planu, ale gdy myślałam sobie, że mamy przejść 20-30 kilometrów dziennie, to wydawało mi się, okej, okay, to jest do zrobienia, to okej, okay, jest dużo, nie robię tyle na co dzień, ale damy radę. Po czym, gdy założyłam plecak, który bez jedzenia i wody ważył 12-13 kg, dodatkowo, no to nie był najwyższej jakości plecak, więc on był dodatkowo obciążający pod tym względem. I pamiętam, jak zakładałam go na lotnisku, gdy my leciałyśmy dopiero do Portugalii, i zakładałam go i nie mogłam przejść od terminala do terminala.
Ups.
I myślałam sobie wtedy, Magda, jak ty to zrobisz? Na co ty się zdecydowałaś? Aniela miała podobnie, ale okazało się, że i do tego da się przyzwyczaić. I na początku było ciężko i rzeczywiście ten plecak przez cały czas był tak samo ciężki. Za to, jak pamiętam, wróciłam do Polski i założyłam taki plecak, który noszę na co dzień, tam nie wiem, rzucam tam laptopem kilka rzeczy, to ja czułam w ogóle, jakbym nic nie założyła na te plecy, więc trochę one się wyćwiczyły. Ale rzeczywiście ten plecak, no, ważył swoje i też myślę, że bez niego byłoby o wiele, wiele prościej.
Ale myślę, że dla głowy to może być istotne, że masz w tym plecaku w razie czego praktycznie wszystko, że jesteś sobie w stanie poradzić właśnie mając ten śpiwór, ten namiot, jakąś piankę i tak dalej.
Tak, tak. To jest rzeczywiście, nosisz taki właściwie swój dom. Ja go nosiłam przez miesiąc. Przez miesiąc właściwie miałam wszystkie swoje rzeczy w jednym plecaku, co mi też udowodniło, że może na co dzień mam ich trochę za dużo, że skoro przez miesiąc wystarczył mi tylko jeden plecak. Z drugiej strony to jest też ryzykowne, bo miałam taką sytuację, że zostawiłam kurtkę w jednej restauracji, a ja tam miałam jedną kurtkę, a bywało, że padało i bez tej jednej kurtki naprawdę zrobiło się problematycznie. Oczywiście mogłam sobie pójść i kupić do jakiegoś sklepu, no ale to jest kolejny wydatek, to jest odbicie od trasy, to naprawdę wydawało się skomplikowane wtedy w mojej sytuacji, ale to też tutaj jest historia, która pokazuje życzliwość tu akurat pani z Hiszpanii, która pracowała w tej restauracji i ona mi przywiozła tą kurtkę do kolejnej miejscowości, do której szłam. To było 30 kilometrów, więc dla mnie pieszo to był cały dzień trasy, dla niej może trochę krócej, ale mimo wszystko kobieta poświęciła swój czas. Przywiozła mi tą kurtkę i byłam jej niesamowicie wdzięczna. Jestem do tej pory i jakbym tam pojechała, to po prostu poszłabym ją i wycałowała, bo bardzo przeżywałam tą kurtkę. Bo każda ta rzecz, która była w moim plecaku, była dla mnie mega wartościowa po prostu, bo służyła mi na co dzień. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, mieć wszystko, co masz w swoim plecaku, na plecach i nieść ze sobą cały czas.
Troszkę się wzruszyłam, jak powiedziałaś tę historię.
Tak.
Robimy łyk wody i niebawem wracamy do rozmowy. Do Santiago de Compostela zabiera nas dziś Magda Walasek, a naszą rozmowę możemy potraktować jako wstęp do spotkania z Magdą, bo w najbliższy czwartek w Chatce Żaka o 18:30 będzie można zobaczyć Magdę, posłuchać jej opowieści,
zobaczyć
także
zdjęcia.
Właśnie, zdjęcia. Filmiki też puścisz?
Filmiki też będą, tak.
Muszę ci powiedzieć, Magda, że gdy oglądałam zapisane filmy na twoich storiesach, to pomyślałam sobie, że razem z Anielą bardzo duże tempo narzuciłyście, bardzo szybko szłyście.
Mówiąc szczerze, ja tak sobie myślę, że my szłyśmy dosyć wolno, jak na takie standardy, które ja wtedy słyszałam od ludzi, że ludzie robią 40 km dziennie, czasami 50. My szłyśmy tak do 30, chyba najwięcej zrobiliśmy 35 km przez cały dzień. No dla nas, mówiąc szczerze, to był maks, po prostu było bardzo gorąco. Mówiąc szczerze, też nie widzę sensu się śpieszyć. To jest jednak taka trasa, właśnie bardzo często na Camino mówi się, że nie liczy się cel, liczy się droga i rzeczywiście tak jest. Liczy się to, jak idziesz z ludźmi, jak z nimi rozmawiasz, jak patrzysz na widoki, jak jesteś w swojej głowie z samym sobą. My szłyśmy właśnie te 30 kilometrów około dziennie i dla nas to było okej. I myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i trzeba po prostu tak do tego podejść. Poznałam też ludzi, którzy szli na przykład 10 kilometrów dziennie i to dla nich było okej. I jeśli ktoś ma tyle czasu i chce też bardziej kontemplować może tą drogę albo ma jakieś, nie wiem, schorzenie, to myślę, że to jest jak najbardziej okej. Tam najlepsze jest to nie jest wyścig. Nikt nikogo nie pogania, nikt nikomu nie mówi, że trzeba iść wolniej, szybciej. Wszyscy bardzo podchodzą do tego po prostu, że to jest czyjś wybór, tak? Czyjaś decyzja.
Trudność tej trasy polega też na tym, że jest jednak to zróżnicowana droga. Pod górkę, z górki, przez strumyk, ścieżką.
Tak. Dokładnie. No czasami warto mieć dobre buty, takie, które nadadzą się do przejścia w gorące dni, czy nie mogą być jakieś też super ciężkie, ale też takie, które są dosyć trekkingowe i czasami trzeba też się naszykować na deszcz, na błoto, które może być nasilone lub nie wiem, może być też bardzo sucho, może być dużo piachu, naprawdę może wydarzyć się wszystko, trzeba być na to przygotowanym. Trasy pod górkę są najgorsze z takim plecakiem. Warto też mieć kije trekkingowe z mojej perspektywy, bo one trochę pomagają. I co? I warto też mieć czołówkę na pewno.
Tak. Wychodząc wcześniej rano, wychodziłyście po ciemku.
Tak, wychodziłyśmy po ciemku. Właśnie pamiętam, jak wychodziłyśmy razem po ciemku, to było okej, ale jak przez te 3 ostatnie dni zostałam już sama i szłam sama po ciemku rano z czołówką, no to już tutaj była spora praca z głową, żeby nie panikować idąc przez las, bo rzeczywiście no, wyobraźnia podsuwa wszystko po prostu już wtedy. No jest trochę ten strach czasami. Wiadomo, on towarzyszy, ale myślę, że to dobrze, że towarzyszy, bo może nas uchronić przed czymś, jak jesteśmy bardziej skupieni, więc tak, zdecydowanie.
Twoje doświadczenie Camino de Santiago mogę tylko porównać do swojego spaceru jednak po Bieszczadach, czasem o zmroku, więc z latarką i też góra-dół. Tak. No i trochę jednak z pielgrzymkami do Częstochowy, tak 30 kilometrów dziennie, 30 kilka, było okej, chociaż to jednak inaczej, prosta droga jednak, tak. Asfalt. Pozdrawiam Janów Lubelski, stamtąd chodziłam, to były dawne moje młodzieńcze czasy, ale wspominam bardzo dobrze. Natomiast wracając do twojej drogi do Santiago, chciałam ci jeszcze o tę logistykę całej wyprawy podpytać. Powiedziałaś, to nie jest wyścig, no ale jednak pewne plany i pewne decyzje trzeba było podjąć wcześniej, jak choćby to właśnie, gdzie mniej więcej, w którym miejscu się zatrzymujecie.
Niby tak. Warto wcześniej na pewno się przygotować w taki sposób, żeby chociaż poglądać sobie właśnie relacje czyjeś, poczytać jakieś blogi, ściągnąć sobie aplikację Buen Camino, wstępnie może sobie zaplanować, ile chcemy robić kilometrów dziennie. Ale mówiąc szczerze, jeśli plany nam się zmienią w trakcie, to nie ma problemu, bo nam się zmieniły. My sobie zaplanowałyśmy na początku, że będziemy robić trasę nad oceanem i zupełnie inne miałyśmy te miejsca, w których rzeczywiście się zatrzymałyśmy. Zupełnie inne też miałyśmy częstotliwości zatrzymywania się, bo czasami robiłyśmy właśnie przerwę po 35 kilometrach, a czasami po 17. Więc to też dopasowałyśmy pod siebie. Mówiąc szczerze, bardziej niż na planach, które dotyczą tego Camino, skupiłabym się na samym Camino, żeby po prostu wybrać się, wyjść z domu i po prostu pójść, bo plany mogą nas ograniczać czasami, jeśli chodzi o to Camino. Jeśli gdzieś jedziemy, wiadomo, na krótko, no to chcemy jak najwięcej zobaczyć. Tymczasem Camino jest takie, że tam warto jak najwięcej doświadczyć i zostawić sobie tej przestrzeni w głowie trochę na taki luz, że po prostu okej, my na pewno dotrzemy do Albergue, bo tam Albergue jest co 5 kilometrów.
Czyli jak nie to kolejne, tak?
To kolejne, tak. Jeśli możemy zrobić więcej, czujemy się na sile, no to możemy pójść dalej. Nawet jeśli będzie pełne, no to raczej nikt nie zostawi nas przed drzwiami, tylko prześpimy się na podłodze. I wiem, że to może brzmieć trochę przerażająco, że nie wiem, że będziemy gdzieś spać na podłodze, ale myślę, że człowiek jest w stanie więcej udźwignąć, niż mu się wydaje czasami. I że takie spanie na podłodze też nas może czegoś nauczyć, więc myślę, że czasami warto trochę porzucić to planowanie. Najważniejsze to kupić bilety, żeby dotrzeć na miejsce, a potem to już jakoś pójdzie, też żeby się tym nie stresować.
O szlaku świętego Jakuba opowiada Magda Walasek, a do rozmowy wrócimy za kilka minut. Magda Walasek jest dziś gościem Radia Lublin i zabiera nas na drogę, na szlak do Santiago de Compostela. Magda, muszę cię zapytać o jedzenie, zwłaszcza, że jesteśmy w porze obiadowej. Co dobrego jadłaś na szlaku w Portugalii, a co w Hiszpanii?
Z tym jedzeniem od początku miałam trochę problem.
Nie mów, że polskie kabanosy miałaś ze sobą.
Nie miałam. Ja jestem wegetarianką, więc nie jem mięsa. Może ten problem z tego wynikał, aczkolwiek mi portugalskie jedzenie nie podeszło za bardzo. Było dla mnie trochę tłuste. Tam je się właśnie jakieś dużo owoców morza. Ja za owocami morza też tak średnio przypadam i myślę, że to był mój główny problem, więc bardzo często stołowałam się w supermarketach po prostu. Ale właśnie z tym jedzeniem na trasie, bo też dużo ludzi mnie właśnie pytało, ale jak wy zabieracie za sobą tyle jedzenia na całą trasę i tak dalej. No zdecydowanie nie trzeba tego robić. Na trasie jest mnóstwo restauracji, kawiarni, ale kawę mają pyszną na przykład. Kawę bardzo polecam. Jakieś tam wypieki do tej kawy, no to też jak najbardziej. I właśnie super jest to, że nie trzeba się o to martwić. My wychodzimy rano, możemy sobie na spokojnie, na pewno trafimy na jakąś kawiarnię, bo tam nawet w najmniejszej mieścinie, wiosce jest jakaś kawiarnia, więc na pewno na coś fajnego trafimy. Jeszcze przyjmą nas z uśmiechem i zjemy może nawet coś domowego, bo tak to trochę tam wygląda. Po drodze też jest sporo sklepów. Dodatkowo, gdy jest gorąco, my szłyśmy we wrześniu i rzeczywiście tam temperatura no zwykle zawsze była 30 stopni w dzień, to nie chcesz też za bardzo jeść. Bardziej warto skupić się na wodzie na przykład. Są też restauracje, w których można zjeść. No mówiąc szczerze, w Hiszpanii na przykład już te przystawki i tak dalej już bardziej mi smakowały. Aczkolwiek to jedzenie mnie nie porwało. Ja dalej jestem fanką włoskiego jedzenia mimo wszystko jak najbardziej. Ale z tym jedzeniem myślę, że też tak bardzo się na tym nie skupiałam po prostu podczas trasy. Aczkolwiek ta tortilla z ziemniakami, tylko teraz nie pamiętam, to jest chyba bardziej hiszpańskie danie, tak, to jest hiszpańskie danie. No, zapadło mi w pamięć i w sumie to teraz bym zjadła, jak tak sobie myślę.
Tak, lubię tego typu jedzenie, ale widziałam na zdjęciach pastel de nata, czyli coś słodkiego portugalskiego.
A tak, tak, tak.
To zawsze akurat, smaczne.
Tak, to akurat przepyszne, to akurat przepyszne. To właśnie do tej kawy, przepyszne. To już smakowaliśmy tego w Porto i potem na trasie, jak tylko się gdzieś trafiło, no to zawsze to jadłyśmy, ale też takim może nie posiłkiem, nie rodzajem jedzenia, ale napojem, który bardzo mi się kojarzy z tą wyprawą, jest taki napój kas, który znajdziemy właśnie w Portugalii, chyba w Hiszpanii też. I ten zimny, gazowany kas, taki bardzo słodki napój o smaku cytrynowym lub pomarańczowym. My po prostu z Danielą piłyśmy tam hektolitrami i zawsze to był dla nas trochę cel, że jak szłyśmy właśnie, to mówiłyśmy sobie, dobra, robi się gorąco, jak tylko znajdziemy jakiś sklep, kawiarnię, to siadamy na zimnego kasa. I tak to zawsze po prostu nam mijało, więc takie mam wspomnienie z takim napojem.
Trzeba było sobie dosłownie osłodzić trochę trasę.
Tak, dokładnie, dokładnie tak.
No i jeszcze były te owoce czy inne przysmaki, które na przykład wspomniani przez ciebie mieszkańcy, tubylcy zostawiali czasem w koszyku, po prostu żeby się pielgrzymi częstowali.
Tak, dokładnie. To też było niesamowite, bo czasami to rzeczywiście był po prostu kosz owoców i to widać było, że to są owoce czy nawet warzywa z ich lokalnego ogrodu, co było przepięknym po prostu. Jak człowiek idzie i spotka coś takiego, no to po prostu serce rośnie. Ale były też takie bardziej skomplikowane, nawet nie wiem, sklepiki, że ludzie po prostu coś wystawiali i tam pisali, że można na przykład coś wpłacić. Albo pamiętam, że jak już właśnie szłam do Fisterry, to spotkałam wystawione właśnie owoce, słodycze, wodę i tak dalej. I chłopiec tam napisał, że zbiera na wycieczkę i że jeśli masz ochotę, to sobie weź, no i on chętnie przygarnie, nie wiem, tam euro na przykład na wycieczkę. Więc to też było takie piękne, ale rzeczywiście widać, że jest taka ogromna kultura zostawiania czegoś dla pielgrzymów i pomagania im, bo bardzo często to nawet nawet na prywatnych podwórkach widać, nie wiem, jakieś zbiorniki z wodą, gdzie można sobie uzupełnić wodę albo po prostu nawet umyć twarz. To też jest takie pomocne w gorące dni. Albo właśnie jakieś takie bardziej skomplikowane jedzenie, jakieś, nie wiem, ciasta i tak dalej. Więc to też jest wspaniałe, że nawet jak człowiek idzie i mu ciężko, no bo nie ukrywajmy, no może być ciężko na takiej trasie, to gdy spotka go taki miły gest, to od razu jakoś tak przyjemnie i od razu człowiek czuje takie wsparcie, że ktoś sobie zadał ten trud, żeby coś dla niego naszykować.
A powiedz, Magda, co się robi, co się dzieje i co się czuje, gdy dociera się do Santiago de Compostela?
Ojejku, no to są trochę uczucia nie do opisania. To teraz chyba dotarłyśmy do momentu, kiedy ciężko mi będzie opisać te uczucia, bo przede wszystkim, no już noc wcześniej, no to człowiek jakoś tak czuje taką ekscytację, jak przed wielkim wydarzeniem, no bo niewątpliwie jest to wielkie wydarzenie. Człowiek no nie może spać, więc rano wstaje, ale skądś bierze te siły i idzie, no bo już mu zostało bardzo mało. My zrobiłyśmy tak, że po prostu jakieś 15 kilometrów wcześniej się zatrzymałyśmy i pamiętam, że strasznie padało rano. Miałyśmy wyjść z samego rana i przejść, żeby takim porankiem fajnym dotrzeć sobie pod katedrę. No jednak się nie udało, no bo tak lało, że wszyscy siedzieli, jeszcze była burza, pamiętam, więc wszyscy siedzieliśmy w tym albergę. No i wyszłyśmy tak 2 godziny później i szłyśmy i towarzyszyła nam naprawdę niesamowita ekscytacja. Jakby naprawdę zaraz miało się coś ogromnego wydarzyć. I to trochę było wydarzenie. Umówmy się, po prostu dotarłyśmy do umownego miejsca. Jednak pamiętam, że jak już szłam przez samo Santiago, to nawet ciężko nam było cokolwiek do siebie powiedzieć. Zwykle rozmawiałyśmy przez cały czas, gdy ze sobą szłyśmy. A wtedy towarzyszyły nam jakieś takie emocje poruszenia trochę, że nam się udało coś takiego zrobić, ale też chyba niosłyśmy w sobie te wszystkie, nie wiem, poznane twarze, no i że w sumie to już nie zobaczymy ich więcej, bo spotykałyśmy te twarze na trasie przez 11 dni, no a teraz to już raczej taki koniec i już ich nie spotkamy, więc myślę, że taki też trochę smutek. No oczywiście, gdy już zobaczyłyśmy katedrę, no to po prostu wielka radość, ale też płacz i no taka też wdzięczność sobie nawzajem, że sobie towarzyszyłyśmy w tej podróży. Myślę, że to jest takie wydarzenie, które no łączy na całe życie, bo dzieli się z sobą naprawdę różne wydarzenia, różne trudy, ale też szczęśliwe momenty. I teraz nawet jak o tym myślę, to mi się głos załamuje, bo było to po prostu wydarzenie, które myślę, że bardzo dużo mnie nauczyło, ale koniec końców też przyniosło mi taką lekcję i taką pewność, że w sumie co by się nie działo, to ja sobie dam radę. No bo rzeczywiście może dla kogoś przejść 11 dni, 250 kilometrów w upale i z plecakiem, to nie jest nic dużego, ale dla mnie jednak to było dosyć duże wyzwanie. Więc jak już wtedy to się dokonało, to pomyślałam sobie, wow, ale super, naprawdę, że po prostu w końcu no, udowodniłam coś sobie bardzo mocno. I myślę, że ta atmosfera tych ludzi też, którzy tam po prostu docierają i tam siedziałyśmy pod tą katedrą i obserwowałyśmy właśnie, jakie są reakcje tych ludzi i patrzeć na ich taką ulgę, ale też szczęście, ale też trochę tęsknotę za tym, że ta trasa już się skończyła. No ta mieszanka uczuć jest naprawdę niesamowita i myślę, że opisałam ją jak najlepiej umiem, a i tak nie oddałam tego, co tam się tak naprawdę dzieje.
Byłaś w różnych miejscach na świecie, podróżowałaś z plecakiem też po różnych miejscach. Po Santiago byłaś też na Maderze. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze o tej wyprawie powiedzieć na antenie Radia Lublin. Ale chciałam cię dopytać, czy wobec tego i mając to całe doświadczenie, uważasz, że przejście szlaku krótszego, dłuższego, ale jednak szlaku do Santiago de Compostela to jest coś szczególnego, innego, wyjątkowego?
Myślę, że tak. Zdecydowanie. I tutaj może jeszcze nawet w sumie wrócę do tych pielgrzymek do Częstochowy, bo też miałam okazję iść do Częstochowy i też to było wspaniałe wydarzenie. Bardzo takie łączące, ale zupełnie inne na przykład od tego. Ja spodziewałam się może jakichś takich podobnych doznań, ale Santiago, mimo tego, że spotykamy tam mnóstwo ludzi, ma bardzo indywidualny wydźwięk, tak mi się wydaje. Każdy tam idzie naprawdę w różnych celach i tutaj może warto przytoczyć taką historię związaną z Santiago, że zwykle na początku pielgrzym bierze sobie kamień, i niesie ten kamień, oczywiście to jest jakiś mały kamyczek, żebyśmy też nie dodawali sobie kilogramów zbędnych do plecaka, i niesie sobie ten kamień do końca swojej drogi, czy to jest Santiago, czy to jest Fisterra. Ten kamień ma symbolizować intencje, albo jakieś, nie wiem, ciężkie wydarzenie, albo, nie wiem, może jakąś kłótnię z kimś. Coś, co generalnie ktoś chce sobie przemyśleć i na końcu to wyrzucić. Na końcu albo w trakcie, bo w trakcie też możemy spotkać takie stosy kamieni właśnie ułożone wzdłuż trasy, i na początku zastanawiałam się, o co chodzi w ogóle, dlaczego tutaj jest tyle kamieni. No a potem właśnie przeczytałyśmy, o co w tym chodzi, i myślę, że to jest taka piękna, symboliczna tradycja. I myślę, że może też wielu osobom pomóc. I jest to takie terapeutyczne. Dla mnie było. Ja tak zrobiłam właśnie. Wyrzuciłam swój kamyczek w Fisterrze na symbolicznym końcu świata. Było to bardzo uwalniające. I myślę, że no jako ludzie bardzo często się z czymś mierzymy. I że to może być naprawdę bardzo dobry sposób na zmierzenie się ze swoimi jakimiś tam demonami w głowie.
Czyli to też nie jest banał, jeśli ludzie mówią, że jeśli idziesz, jeśli myślisz, jeszcze jeśli masz trochę tej samotności, że to ma jakiś wydźwięk medytacyjny, że to jest coś właśnie oczyszczającego.
Zdecydowanie, zdecydowanie. Jest coś w tym, że tak naprawdę ostatecznie to naszym jedynym obowiązkiem na Camino jest po prostu chodzenie. My po prostu idziemy codziennie przez ileś tam dni, ile sobie wyznaczymy. Podążamy za żółtymi strzałkami, więc tak naprawdę planowanie trasy my mamy z głowy, dlatego też mówiłam o tym planowaniu, my po prostu musimy iść za strzałkami. I to jest właśnie też takie ciekawe uczucie, gdy my na końcu już nie mamy tych żółtych strzałek. Ja pamiętam, że jak właśnie już doszłam do Fisterry i nie miałam tych żółtych strzałek, już wracałam stamtąd, to było niesamowite, bo nagle za każdym rogiem nie czekała na mnie strzałka, która pokazywała mi, w którą stronę mam iść, tylko nagle musiałam sama zadecydować, co było uwalniające, ale też trochę niekomfortowe, bo szczerze mówiąc, to jest wspaniałe, jak codziennie ktoś pokazuje ci, w którą stronę iść, i to jest też takie bardzo metaforyczne, wydaje mi się, też dla naszego życia. Ale tak, myślę, że to ma niesamowity, specjalny wydźwięk i znaczenie. I myślę, że jeśli ktoś to czuje i myślę, że choć trochę tam czuje, że chciałby czegoś takiego spróbować, to tak, to rzeczywiście musisz spróbować, bo to jest doświadczenie, które coś daje w życiu, naprawdę.
O drodze do Santiago de Compostela, o tym, jak ważne mogą być przechodzone kolejne kilometry, mówiła Magda Walasek. Na pewno więcej jeszcze opowieści i zdjęć, i filmów pojawi się już za kilka dni, 15 lutego, w chatce Żaka. Magda będzie tam gościła i będzie opowiadała właśnie o tej wyprawie. Bardzo serdecznie Państwu polecamy.